Wieczorami do Radia Łódź zapraszamy zwykle tych, którzy pomagają, często po prostu z potrzeby serca, przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Tak będzie i dziś. W studiu witam księdza Przemysława Szewczyka ze Stowarzyszenia Dom Wschodni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Stowarzyszenie Dom Wschodni przez długi czas zajmowało się sytuacją wojenną w Syrii, uciekinierami wojennymi, tymi, którzy znajdowali swój nowy dom na przykład w Libanie, ale w pewnym momencie takim Libanem w stosunku do Ukrainy stała się Polska. Czy w związku z tym stowarzyszenie przekierunkowało swoją działalność?
Znaczy poszerzyliśmy naszą działalność, nie zaniechaliśmy naszej pomocy, którą świadczymy w Syrii i w Libanie, natomiast zaangażowaliśmy się w sprawy Ukrainy. Tak, to było dla nas oczywiste. Do tej pory, jak żeśmy przedstawiali nasze Stowarzyszenie Dom Wschodni, to ludzie bardzo często myśleli właśnie, że działamy w Ukrainie, że działamy na Białorusi, na tych kresach wschodnich Rzeczpospolitej. Więc teraz już możemy powiedzieć tak, że jesteśmy obecni, że działamy, że wspieramy Ukraińców w tej trudnej sytuacji.
Pamięta ksiądz 24 dzień lutego i jak to było, jakie były te pierwsze myśli w głowie?
Pamiętam bardzo dobrze. Może wstyd się przyznać, ale pierwsze myśli to był paraliż. Ja byłem naprawdę przerażony. Może dlatego, że na przełomie stycznia i lutego byliśmy w Syrii i oglądaliśmy skutki działań wojennych naszego sąsiada, który właśnie rozpoczął wojnę w Ukrainie. I kiedy sobie uzmysłowiłem, że tego rodzaju zniszczenia do gołej ziemi będą miały miejsce w Ukrainie, to naprawdę było paraliżujące i bardzo mocno przejmujące doświadczenie, że to, co do tej pory widzieliśmy daleko, jest aż tak blisko, jest za naszą granicą. Natomiast to takie sparaliżowanie nie trwało długo. Od następnego dnia wzięliśmy się do roboty i zaczęliśmy organizować pomoc.
To mnie zawsze zaskakuje właśnie, że wszystko dzieje się niesamowicie szybko. To znaczy, nie wiem, czy to jest kwestia narodowa, ale mam takie wrażenie, że my Polacy po prostu mamy ten plan na jakby coś złego się stało, już ułożony.
Jesteśmy rewelacyjni w improwizowaniu, tak. W pospolitym ruszeniu, w takim tym zrywie pierwszym jesteśmy naprawdę rewelacyjni i to jest niezwykłe, bo mamy też doświadczenie, jak takie pierwsze poruszenia i takie spontaniczne działania podejmują mieszkańcy właśnie Libanu, czy Syrii, czy nawet Europy Zachodniej. Polakom to się naprawdę udaje, to jest chyba nasz charakter narodowy, że w pospolitym ruszeniu jesteśmy naprawdę nieźli i te pierwsze tygodnie, mimo jakiegoś chaosu i naprawdę braku koordynacji, co było właściwie oczywiste w takiej sytuacji, że to było niewykonalne, żeby tę zmasowaną pomoc niesioną spontanicznie przez instytucje, ale też przez osoby prywatne skoordynować, że w tym byliśmy naprawdę dobrzy, to się samo jakoś tak porozkładało, że ta pomoc trafiła w odpowiednie miejsce i była realizowana na odpowiednich sektorach.
Czy dobrze myślę, że jedna z pierwszych myśli to była taka, trzeba jechać na granicę albo i trzeba jechać za granicę?
No właśnie, my mieliśmy myśl, że myśmy się siłą rzeczy uplasowali tam, gdzie zawsze się plasujemy, czyli raczej za granicami kraju. I myśmy pierwszą myślą, która dla nas była, to właśnie pomoc w ewakuacji tym, którzy są po drugiej stronie granicy. Zwłaszcza, że wiedzieliśmy, że po tej stronie granicy już mają wszelką możliwą pomoc, więc jak najszybciej dostarczyć możliwą pomoc za granicę, zwłaszcza cudzoziemcom, bo wiedzieliśmy też, mieliśmy kontakty z cudzoziemcami w Ukrainie i wiedzieliśmy, że w tej sytuacji oni nie będą wiedzieli właściwie, co się dzieje. Często nie znając języka, nie są na bieżąco, jeśli chodzi o informacje, o możliwości ewakuacyjne, więc żeśmy najpierw im towarzyszyli w ewakuacji, to byli Nigeryjczycy, to byli Libańczycy, to byli też mieszkańcy Kamerunu i pomogliśmy im się po prostu wydostać z Ukrainy, oczywiście równocześnie pomagając tym mieszkańcom Ukrainy, którzy tego potrzebowali.
Ale to jest bardzo ciekawy aspekt tej ewakuacji, bo pamiętam, że pojawiały się pewne trudności z zakwaterowaniem tych osób, w dużej mierze studentów, którzy przyjechali do Ukrainy z innych krajów, czasami nawet egzotycznych, i później okazywało się, że Polacy niechętnie przyjmują ich. Takiego zwykłego uchodźcę z Ukrainy to tak, ale no właśnie, ktoś inny, ktoś z zewnątrz, a co on robił w Ukrainie?
To na pewno takie oczekiwania osób, które świadczą pomoc, są. Jeden woli właśnie cudzoziemca, drugi woli Ukraińca, jeden chce tylko kobiety, inny się zgodzi na mężczyznę, mężczyzna, jeden tylko osoby starsze, drugi tylko w jakimś wieku młodszym. I według mnie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wpuszczamy człowieka naprawdę pod nasz dach, czyli to nie jest jakieś udzielenie pomocy poprzez organizowanie mu miejsca poza naszą przestrzenią, ale w naszej przestrzeni, to taki rozsądek, żeby przyjąć osobę, z którą naprawdę wytrzymam i będę się dobrze czuł przez jakiś czas, jest niesamowicie ważny. To ten brak rozsądku, który się pojawia w takich sytuacjach, to my poczuliśmy już po 3-4 tygodniach, kiedy ludzie dzwonili z prośbą, czy nie znamy jakiegoś miejsca, bo chcą się pozbyć kogoś, kogo przyjęli. Bo jednak przeliczyli się ze swoimi możliwościami, że wydawało im się, że będzie łatwiej dzielić z kimś mieszkanie, ale to nie jest takie oczywiste.
Ale to i tak dobrze, że ten rozsądek przyszedł.
Tak, no a natomiast to jest rzeczywiście już taki przykry moment, kiedy przyjęliśmy człowieka, kiedy wyszliśmy mu naprzeciw, on też jest wdzięczny za to, a za 3 tygodnie słyszy, że dziękujemy bardzo, musisz, szukamy dla ciebie innego miejsca. Wtedy jest pytanie, coś, zawsze jest jakiś zgrzyt taki w relacji. Więc jeżeli ktoś od razu wie na przykład, że nie życzy sobie we własnym mieszkaniu osób o innej religii, czy o innym kolorze skóry. Z jednej strony, no dobrze jest, żeby pracował też nad własną tolerancją i zdolnością adaptacji do osób odmiennych, myślących inaczej, czy mających inną kulturę. Natomiast no, jest zrozumiałe, że to jest jego przestrzeń i ma do tego pełne prawo i dobrze, jeżeli jest tego świadomy, że z takimi osobami nie chce i nie potrafi dzielić własnego mieszkania.
Teraz w lipcu jesteśmy już chyba na nieco innym etapie, to znaczy już nie organizujemy takiej pomocy ad hoc, nie szukamy tych mieszkań na chwilę, tylko właśnie staramy się włączyć te osoby, które do nas przyjechały, w społeczeństwo. I chyba ten kierunek jest teraz ważny.
Tak, na pewno w Polsce ta kwestia tej masowej migracji, ona się zatrzymała i nawet jeżeli będą się jeszcze dokonywały jakieś ruchy migracyjne, bo sytuacja militarna i polityczna Ukrainy jest jeszcze bardzo niestabilna, to one już nie będą tak masowe. To pierwsze poruszenie, gdzie rzeczywiście mieliśmy do czynienia z największym zanotowanym ruchem migracyjnym w historii ludzkości, bo to przy środkach technicznych, przy tej olbrzymiej ilości i przy możliwościach ewakuacyjnych, to było niesamowicie szybkie i niesamowicie masowe. To już należy do przeszłości. Teraz rzeczywiście w Polsce najważniejszym zadaniem jest usprawnienie procesów integracyjnych. One nie są tak skomplikowane, bo jednak Ukraińcy mówią bardzo zbliżonym językiem, to jest bardzo zbliżona kultura, zewnętrznie się nie wyróżniają z naszej społeczności, więc te procesy integracyjne nie są aż tak trudne, jak w przypadku migrantów z Syrii, czy migrantów z Afryki. Natomiast one na pewno jakieś napięcia będą tworzyły, już tworzą. No i dobrze jest, żeby bardzo świadomie do takiej integracji się przyczyniać.
Dom Wschodni chce działać tutaj, czy chce zadbać o to, żeby ci, którzy mogą, wrócili na Ukrainę?
Dom Wschodni zawsze działał tak dwupłaszczyznowo. Z jednej strony działamy w naszym kraju. Działamy w naszym kraju poprzez właśnie działania integracyjne, poprzez gromadzenie środowiska przyjaciół i sympatyków, poprzez wydarzenia kulturowe i edukacyjne, ale równocześnie działamy w krajach będących korzeniami naszej kultury, zwłaszcza europejskiej, czyli właśnie w krajach Bliskiego Wschodu i Magrebu, a teraz także w Ukrainie. Więc jeśli chodzi o nasze działania związane z tymi wydarzeniami na Ukrainie, to pojawił u nas się nowy projekt lokalny, bardzo łódzki. Dzięki życzliwości jednej z firm dostaliśmy w użytkowanie lokal przy ulicy Piramowicza 11 przez 13 i udało nam się spełnić nasze marzenie, czyli otworzyć klubokawiarnię. Mhm. Jest to klubokawiarnia społeczna, tam nic nie można u nas kupić. Niczego nie sprzedajemy, to nie jest działalność gospodarcza, natomiast to wygląda zupełnie jak klubokawiarnia, są stoliki, jest bar, są krzesła.
Czyli tak piknikowo bardziej można sobie coś przynieść.
Bardziej zrzutkowo, można zrzutkowo. Właśnie przynieść swoje. Mamy nadzieję, że niebawem też dofinansujemy kuchnię i będziemy mogli sami się spotkać, żeby coś tam ugotować, czy upichcić, jakieś tam wypieki zrobić. W chwili obecnej wypieki są dostarczane regularnie przez naszych partnerów z Ukrainy, z którymi prowadzimy ośrodek dla wewnętrznie przesiedlonych. Oni wysyłają w naszą stronę właśnie ciasta, wypieki, tak żeby można było poczęstować tych, którzy przychodzą do tej klubokawiarni Fratelli Tutti. I tam organizujemy różnego rodzaju wydarzenia i międzykulturowe. Naszym celem jest, żeby to miejsce było naprawdę takim miejscem, w którym spotykamy się wszyscy, czyli bez względu na narodowość, bez względu na język, jakim władamy, bez względu na religię, w której żyjemy, bez względu na kontekst kulturowy, w którym funkcjonujemy. Wszyscy braćmi Fratelli Tutti, All Brothers. To zawołanie nie jest tylko nazwą miejsca, ale także jest całym programem tego, co tam się będzie działo.
Taka wieża Babel trochę. Wieża
Babel, mozaika, jak zwał, tak zwał. Natomiast wszystko zmierza do tego, żebyśmy spróbowali uczynić krok naprzód w stronę świata bardziej braterskiego. Oczywiście to miejsce też jest dla sióstr, to się tak nazywa, tylko All Brothers, czy z wszyscy braćmi, bo jest prostsze, ale na przykład w czwartki wieczorem są wieczory tylko i wyłącznie kobiece. Kobiety kobietom. Nie wyrzucamy też mężczyzn z takich wieczorów, ale to są panie, które dla siebie nawzajem, przybliżając własne konteksty historyczne, kulturowe czy społeczne, próbują razem coś zrobić. Jedne dla drugich, tak żeby wspólnie działać na różnych płaszczyznach.
Jakie to jest środowisko? Studenckie przede wszystkim? To są młodzi ludzie, czy już pracujący, czy no właśnie, kto to jest?
To są głównie studenci i osoby w wieku produkcyjnym, tak to nazwijmy. To jest ten tragedy, który się okazał, odnalazł we Fratelli Tutti i myślę, że tak to pozostanie, że mamy głównie propozycje dla studentów i dla osób, które już wiedzą, czego chcą i co robią, znają już swoje miejsce w społeczeństwie.
Ale to chyba dobrze, bo to jest taki moment, który charakteryzuje się dużą otwartością.
Tak, a z
ludzi.
Drugiej strony właśnie to jest ten moment, w którym już rzeczywiście też mamy świadomość trudności wynikających z tej różnorodności. To nie jest taki moment już jakiegoś przedszkolnego niedostrzegania różnic. Dzieci w przedszkolu nie widzą żadnej różnicy, czy ktoś jest biały, czy ktoś jest czarny. To potem gdzieś pojawia się świadomość tego, że to nie jest takie oczywiste, że ta jedność i współpraca między ludźmi różnych kultur, różnych narodów nie jest oczywista. I dlatego w tym momencie jest człowiekiem świadomym zarówno tego, że jest obywatelem budującym życie społeczne, jak i świadomym tego, że ono nie jest takie proste i oczywiste. Można już coś sensownie budować.
A czy to znaczy, że osoby, które do was przychodzą, doświadczają w takim codziennym życiu pewnego wykluczenia?
No myślę, że wszyscy gdzieś tam doświadczamy w naszym życiu jakiegoś wykluczenia. Ja pamiętam, że byłem strasznie zaskoczony, jak doświadczyłem wykluczenia w Afryce ze względu na mój kolor skóry w nielegalnych barach dla migrantów, które prowadzą migranci z subsaharyjscy, nie przyjmuje się białych. To trochę ze względów bezpieczeństwa, żeby tam nie wszedł jakiś policjant czy ktoś, ale zostałem wyproszony za drzwi z tego powodu właśnie, że jestem biały, więc takie wykluczenie też się dokonuje z różnych powodów. Więc myślę, że gdzieś to, że nie tworzymy naprawdę jedności powszechnej, to jest oczywiste. Nikt się nie czuje w pełni zaakceptowany przez wszystkich, natomiast gdzieś staramy się ten krok do przodu zrobić. To również widać w naszym logo. Nasze logo próbuje harmonizować różne kolory w okręgi, natomiast ono jest delikatnie pęknięte na taki znak właśnie, że ta jedność, ta harmonia ludzi różnych kultur, języków, ideologii, że ona nie jest jeszcze rzeczywistością. Ona jest pęknięta i staramy się nad tym pęknięciem pracować.
A czy ten boom migracyjny związany z wojną w Ukrainie wiąże się też z tym, że w waszej społeczności przeważają teraz Ukraińcy?
Na pewno jest to projekt, który jest dość obszerny, w sensie obszerny tak ilościowo, czasowo i wolontaryjnie. Rzeczywiście pojawiło się bardzo dużo osób zaangażowanych w ten projekt. Natomiast to nie jest tak, że on całkowicie przeważył, że jednak te osoby, nam się udało rzeczywiście też nie zaniedbać naszych starszych przyjaciół. To jest zawsze duże ryzyko, żeby nie zaniedbać dla nowych przyjaciół tych starych i nam się udało rzeczywiście pracować cały czas nad naszym projektem w Afryce Północnej, nad naszym projektem w Libanie. Odczuliśmy siłą rzeczy, że uwaga Polaków się skupiła dużo bardziej teraz na Ukrainie. Natomiast dzięki zaangażowaniu takiemu wytrwałemu tych, którzy mimo nowej sytuacji na naszej wschodniej granicy nie zapomnieli o tym, że w Afryce Północnej nic się nie zmieniło w tym czasie i tam cały czas ci migranci są w bardzo trudnej sytuacji. Tak samo w Libanie to, że w Syrii wybuchła, przepraszam, w Ukrainie wybuchła wojna, nie znaczy, że tam już ustały wszelkie problemy i napięcia. I ci ludzie, którzy mieli tego świadomość, że potrzebujemy trwać wiernie w tych zobowiązaniach, które podjęliśmy wcześniej, oni nam pomogli te projekty dalej realizować. Więc dzięki temu, że tacy ludzie byli, mimo tego, że bardzo nam się rozwinęła działalność na kierunku ukraińskim, nie zaniedbaliśmy działalności na pozostałych kierunkach.
Żeby nie było tak, że ta działalność to wyłącznie integracja, adaptowanie do nowych warunków życia tych, którzy są uciekinierami wojennymi, to pamiętam, że dużo lubiliście sobie pośpiewać i chyba śpiewacie nadal.
Tak, no to jest jeden z moich ulubionych projektów. Nazywamy mamy to You Can Sing It. Zaczęło się od konkursu polskiej piosenki dla cudzoziemców. Dasz radę to zaśpiewać i myślę, że na jesieni wrócimy do kolejnej edycji. Ale teraz w różnych okolicznościach, bo już jeden taki konkurs się odbył w Tunezji. Teraz się przygotowujemy do koncertu polsko-arabskiego w Libanie podczas wizyty biskupa łódzkiego w Bejrucie. Również w naszej klubokawiarni robimy takie wieczory, gdzie będziemy się wymieniać umiejętnościami śpiewaczymi. Czyli Arabowie będą próbowali nas przekonać, że damy radę to zaśpiewać, czyli Fajrus na przykład po arabsku, a my spróbujemy ich przekonać, że dadzą radę zaśpiewać Wodeckiego. I takie You Can Sing It będzie brzmiało w różnych kierunkach od różnych osób, tak, żeby w tym śpiewie, który z jednej strony wymaga też różnych umiejętności ze względu na różne style i różne języki, żeby odnaleźć to, co nas gdzieś łączy, czyli to poszukiwanie w kulturze elementów wspólnych.
No i przy okazji te trudności w wykonywaniu piosenki w cudzym języku, bo to chyba w każdą stronę działa.
Tak, to jest zawsze...
Angielski jest tylko tym wyjątkiem.
No, ale Anglicy właśnie stracili przez to swój język, jego wyjątkowość. On już ich nie buduje ich własnej tożsamości, ich tylko i wyłącznie otwiera. Natomiast nasze języki budują silną tożsamość pomiędzy nami, oprócz tego jeszcze. Natomiast rzeczywiście, no, wyśpiewanie piosenki, zresztą tak samo jak powiedzenie czegokolwiek w obcym języku jest zawsze trudne, natomiast piosenka czy muzyka sprawia, że nie jest to aż tak nieprzyjemne, że gdzieś tam muzyka łagodzi te zgrzyty, które słyszymy, kiedy nie ma melodii, nie ma muzyki w czystym języku, w suchym języku.
To ta lokalna część działalności Domu Wschodniego, ale no właśnie, jeździcie też na Ukrainę, bo jeździcie nadal, prawda?
Jeździmy regularnie, tak, dostarczamy pomocy takiej doraźnej cały czas do osób wewnętrznie przesiedlonych w Czerwonogrodzie i we Lwowie, tam wspieramy takie centra dla uchodźców tak naprawdę. I dzięki współpracy z tamtymi lokalnymi partnerami nasza pomoc trafia dalej aż na front, do tych miejscowości, które są naprawdę doświadczone działaniami wojennymi i tam ta pomoc jest przede wszystkim potrzebna. Sami nie jeździmy w tereny wojenne, to nie jest nasze zadanie i nie wysyłamy tam wolontariuszy, natomiast tam pomagamy tym Ukraińcom, którzy chcą wspierać swoich rodaków, właśnie tych, którzy rzeczywiście są pozbawieni wszystkiego ze względu na to, że w okolicy toczyły się albo toczą się działania wojenne.
Zauważyłam, że jest taka tendencja do budowania czegoś w zachodniej części Ukrainy, ponieważ tam jest względnie bezpiecznie, więc może to być też takie zaplecze dla tych, którzy uciekają ze wschodu.
To prawda, Ukraina jest pęknięta, że zachód funkcjonuje zupełnie inaczej niż wschód. Zachód tak naprawdę odczuwa skutki wojny tylko te drugorzędowe, czyli napływ migracji, jakieś osłabienie ekonomiczne, natomiast nie bezpośrednich, tak jak to się dzieje na wschodzie. I to z kolei sprawia, że tak naprawdę Zachód zupełnie nie potrzebuje pomocy doraźnej, czyli nie potrzebuje jedzenia, nie potrzebuje środków medycznych, nie potrzebuje tego rodzaju pomocy. Ona powinna trafiać na wschód i to jest też duży kłopot, że jeżeli tego przepływu pomocy pomiędzy Zachodem a Wschodem Ukrainy nie ma, to tak naprawdę dochodzi do nadużycia tej pomocy, czyli sprzedania na przykład rzeczy, które zostały dane, żeby trafiły do ubogich i potrzebujących, to się je sprzedaje w zachodniej Ukrainie. Więc chcąc uniknąć takich sytuacji, my bardzo pilnujemy tego, żeby nie dostarczać na zachód za dużo, czyli na zachód dostarczamy tylko to, co wiemy, że potrzebne jest w tym ośrodku dla uchodźców, bo rzeczywiście tam pojawiło się nagle 100 osób więcej i muszą tam otrzymać jakąś pomoc, bo nie zarabiają, nie mają na to środków. Natomiast reszta pomocy, którą dostarczamy, staramy się i dbamy o to, żeby trafiła do miejsc, które potrzebują pomocy, czyli właśnie na południe, okolice Winnicy, Krematorsk czy Mikołajew, tam, gdzie rzeczywiście ta pomoc jest potrzebna.
Czy to nie jest tak, że zachód Ukrainy mógłby też w części przyjąć tych, którzy chcą wyjechać za granicę, ale jednocześnie jakaś część ich chciałaby pozostać w Ukrainie, więc może po prostu przesiedlimy się na zachód.
Ale zachód ich przyjmuje, bo rzeczywiście te centra dla wewnętrznie przesiedlonych są właśnie na zachodzie. Czerwonograd to jest 40 kilometrów od naszej granicy, Lwów troszeczkę więcej i tam są te główne centra, w których są przyjmowani ludzie. Natomiast to jest coraz bardziej kłopotliwe też, chociażby w Czerwonogrodzie mamy teraz duży problem, bo miasto musi zwolnić szkołę, w której jest 300 300 uchodźców i no do września planują ich gdzieś przekazać dalej, tak żeby szkoła stała się na nowo szkołą, żeby dzieci mogły wrócić do nauki, bo starają się maksymalnie utrzymać działanie państwa mimo warunków instytucji państwowych, mimo tych warunków wojennych. Więc gdzieś próbujemy razem z samorządem Czerwonogradu zastanowić się, co zrobić z tymi 300 uchodźcami, gdzie ich ulokować, tak, żeby rzeczywiście dzieci mogły wrócić do szkoły. I podobne problemy ma Lwów i cała zachodnia Ukraina. Natomiast no, sytuacja w Ukrainie jest na tyle niestabilna, że no, w chwili obecnej rzeczywiście nikt nie obawia się jakichś potężnych działań zbrojnych w zachodniej Ukrainie, natomiast to nie jest scenariusz, który nie jest brany pod uwagę.
Ciężko coś planować w takiej sytuacji, zwłaszcza trudno planować jakieś takie większe inwestycje.
Według mnie to jest jeszcze stanowczo za wcześnie. Póki nie będzie jakiegoś zawieszenia broni, czy no, jakiejś stabilnej sytuacji, to naprawdę trudno cokolwiek przewidzieć, bo niestety celem działań wojennych są również obiekty cywilne. Myśmy widzieli w Makarowie na północ Kijowa zniszczone przedszkole i też myśleliśmy o tym, żeby zebrać środki i odbudować. Ale z drugiej strony, jeżeli to raz zostało zniszczone, to dlaczego nie miałby być zniszczone za 3-4 miesiące, kiedy okaże się, że armia rosyjska ponownie przystąpi do ofensywy. Więc to jest ten dramat decyzji, czy to już rzeczywiście warto i rozsądnie jest inwestować duże środki w odbudowę infrastruktury, domów, mieszkań, przedszkoli, szkół, które zostały, szpitali, czy innych miejsc użyteczności publicznej, które zostały zniszczone, czy to już można rzeczywiście tam inwestować i to odnawiać. My chcemy wejść na północ właśnie Kijowa do tych gmin, które zostały zaatakowane z taką pomocą bardzo konkretną, doraźną, ale niedużą, czyli przygotowującą mieszkania do zimy, wymiany okien, wymiany drzwi, jakieś naprawy dachów, tak żeby rzeczywiście tam, zwłaszcza tam, gdzie ludzie zostali w tych domach, gdzie przez lato, jesień spokojnie jeszcze mogą funkcjonować, ale jak zaczną się mrozy, no to już przy wybitym oknie, czy przy wyłamanych drzwiach, czy przy jakichś uszkodzeniach w dachu, no nie można funkcjonować, więc chcemy pomóc im doprowadzić do użytkowania ich mieszkania, ich domy na czas zimy i takie inwestycje spokojnie można przeprowadzić. Natomiast chyba nie podejmiemy się jakichś większych projektów, bo stanowczo jest za wcześnie na to w Ukrainie.
A chcecie to przeprowadzić własnymi siłami? To znaczy Fratelli Tutti ruszą na północ Kijowa?
Nie, przede wszystkim w oparciu o naszych przyjaciół stamtąd. Wspieramy uchodźców wewnętrznie przesiedlonych. Tam już czekają na jakiś znak, sygnał, żeby załadować się do naszego busa, bo dysponujemy naszymi środkami transportu i przejechać pod Kijów na tydzień, dwa, popracować i kilka domów naprawić. Więc zrobimy to razem z Ukraińcami. Jeżeli jacyś wolontariusze z Polski chcą do się zabrać, to jak najbardziej zapraszamy do współpracy.
Oby tylko były takie możliwości i w miarę bezpieczny czas na przeprowadzanie takich rzeczy. Ksiądz Przemysław Szewczyk, Stowarzyszenie Dom Wschodni. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I wszystkiego dobrego życzę.
Również.